Chwała Bogu, bracia i siostry. Będziemy czytać fragment zapisany w Księdze Kaznodziei Salomona. Rozważymy sobie rozdział drugi. Drugi rozdział Księgi Kaznodziei Salomona. Powiedziałem sobie, nurze, popróbuj radości i użyj sobie, lecz również to było marnością. Uśmiechu powiedziałem, to szaleństwo, a o radości, cóż ona daje? Umyśliłem sobie, że pokrzepię swoje ciało winem, lecz tak, aby moje serce mądrze mnie prowadziło i że będę się trzymał głupoty, aż zobaczę, co dobrego mają synowie ludcy czynić pod niebem w ciągu krótkiego czasu swojego życia. Podjąłem wielkie dzieła, wybudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnicę, założyłem sobie ogrody i parki, zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew. Nabyłem sobie sługi i służebnice. Miałem też niewolników urodzonych w domu. Nadto miałem stada wołów i owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jerozolimie. Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów królów i krajów. Wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki. I oto, czym synowie ludcy się rozkoszują, mnóstwo kobiet. I tak stałem się wielki, przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jerozolimie. Nadto pozostała mi mądrość. I niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im. Nie wzbraniałem mojemu sercu żadnego wesela. Owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu. I taka była moja nagroda za wszelki mój trud. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce i na mój trud, który włożyłem w pracę. I oto wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. I znowu zacząłem rozmyślać nad mądrością, szaleństwem i głupotą, bo cóż innego czyni człowiek, który jest następcą króla, jeżeli nie to, co już dawniej czyniono. I stwierdziłem, że mądrość góruje nad głupotą tak, jak światłość góruje nad ciemnością. Mędrzec ma oczy w głowie, a głupiec chodzi w ciemności, lecz poznałem i to, że to, co spotyka jednego, spotyka wszystkich. Wtedy pomyślałem w swoim sercu, co spotyka głupca, to im nie spotyka. Dlaczego więc jestem mądry, skoro nie daje to korzyści? Powiedziałem do siebie, że również to jest marnością, bo pamięć po mędrcu, jak i po głupcu nie pozostanie na wieki, ponieważ w przyszłości zapomni się o wszystkim. I tak znienawidziłem życie, gdyż nie podoba mi się bieg rzeczy pod słońcem. Wszystko bowiem jest marnością i gonitwą za wiatrem. I znienawidziłem wszelki trud, jaki znosiłem pod słońcem, ponieważ to, co zdobyłem z trudem, muszę powierzyć człowiekowi, który po mnie przyjdzie. A kto wie, czy on będzie mądry, czy głupi. A jednak rządzić będzie wszystkim, co ja zdobyłem w trudzie i w mądrości pod słońcem, ale i to jest marnością. I zaczęły się budzić w moim sercu wątpliwości co do wszelkiego trudu, jaki znosiłem pod słońcem. Gdyż nie jeden człowiek trudzi się mądrze, rozumnie i z powodzeniem, a potem musi swoją własność oddać innemu, który w ogóle się nie trudził. To również jest marnością i wielkim złem. Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca, któremu się trudzi pod słońcem, skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego serce nie zeznało jej spokoju. To również jest marnością. Nie ma nic lepszego dla człowieka, jak to, żeby jeść i pić i w tym upatrywać przyjemność w swoim trudzie. Lecz stwierdziłem, że również i to pochodzi z ręki Bożej. Bo kto może jeść i kto używać bez Niego? Gdyż Bóg daje człowiekowi, któremu jest miły, mądrość, wiedzę i radość. Lecz grzesznikowi każe w trudzie zbierać i gromadzić, aby to potem oddał temu, któremu jest miły. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Wiemy, kim był Salomon, nie muszę tego tłumaczyć. To był syn Dawida. Człowiek obdarowany nadzwyczajną mądrością od Boga. Nie nabył ją poprzez studiowanie, poprzez naukę, poprzez swój trud. Dostał ją w darze i po prostu tylko rozwijał. I zapragnął Salomon przebadać pewną taką rzecz. Za czym tak ludzie gonią? I ten temat przewija się do dzisiaj, bo ludzie za czymś gonią. Za jakimiś wzorcami, za jakimiś ideami, za jakimiś osobami chcą ich naśladować. I to zaprząta całe ich życie. Ale kiedy zapytamy kogoś, kto gonił coś, próbował to zgłębić czy odnaleźć i odnalazł to, czy jest, ma satysfakcję, czy jest zaspokojony, czy jest szczęśliwy z tego powodu, że to osiągnął? No nie. Próbuje znaleźć inną rzecz, próbuje zająć się czymś innym. Poświęca to na to lata, może jakąś część swojego życia. Osiąga to. Czy jest szczęśliwy? No nie. Salomon nazywa to marność. Czyli coś bez wartości. I Salomon już od pierwszego wiersza mówi do siebie, popróbuj radości i użyj sobie. Potem o śmiechu powiedziałem, to szaleństwa, o radości, cóż ona daje? Ja kiedyś myślałem, ludzie, którzy są uśmiechnięci, którzy są tak zwaną duszą towarzystwa, no to muszą być ludzie, wiecie, zadowoleni z życia, muszą być ludzie spełnieni w jakikolwiek sposób, zawodowo, prywatnie. Przeżywają może jakąś namiastkę takiego szczęścia, a czasami jest tak, że ludzie, którzy mają poczucie humoru, tym poczuciem humoru zakrywają swój smutek, który ich dręczy. Wiecie, kiedyś czytałem taką historię. Billy Graham, chrześcijanin, który dawno odszedł na spoczynek do Pana, kiedyś opowiada taką historię. Czytałem kiedyś to w książce, jego przypomniałem sobie dzisiaj. Do jednego psychiatry w Stanach przychodzi człowiek w głębokiej depresji. I to jakieś, to było cykliczne te przychodzenie tego człowieka do tego psychiatry i psychiatra widzi, ten lekarz widzi, że to niewiele daje. I przypomniał sobie, że niedaleko obok jest teatr, gdzie występuje świetny klaun. Rozśmiesza ludzi na potęgę, ludzie się śmieją i mówi, to może być jakiś rodzaj terapii dla tego człowieka. Zapomnij o problemach. Bo człowiek, który ma depresję, skupia się na problemach i je wyolbrzymia. I wtedy to się odbija już na jego psychice, na jego stanie fizycznym. I ten człowiek mówi do doktora, panie doktorze, to ja jestem tym klaunem. Człowiek, który chodzi do psychiatry, ja jestem tym klaunem. Rozśmieszam ludzi, a sam w środku mam depresję. Można gonić za tym, co oferuje świat, a świat ma wiele do zaoferowania. I można to osiągnąć. Niektórzy gonią i nic z tego nie ma. Życie ich polega tylko na wiecznej gonitwie. A można coś chcieć mieć, dążyć do tego i można to osiągnąć. Znam jednego człowieka, mówi tak, marzę o takim samochodzie, znam, on mieszka w Białym, marzę o takim samochodzie, jak go kupię, nic więcej nie będę potrzebował. Kupił go. Za parę lat patrzę, już się kupił inny. Znów rozmawiam z nim, mówi, no jak ten kupię, to już oczywiście kupił ten, mija parę lat, już ma inny. A co z tamtym, co mówię, że ten jak kupisz, to będzie już dla ciebie. Nie, bo znalazłem lepszy, który był lepszy. Potem znalazł jeszcze lepszego. Wiecie, co ciekawe, że samochody będą coraz lepsze. I cały czas będziesz gonił, będziesz nienasycony, będziesz gonił za tym, co jest lepsze. Świat idzie z postępem i zawsze jest coś lepsze. Nie mówię dobre. Lepsze, technicznie, technologicznie, bardziej praktyczne. Salomon mówi tak w wierszu trzecim. Umyśliłem sobie, że pokrzepię swoje ciało winem. Ale zauważmy, lecz tak, aby moje serce mądrze mnie prowadziło. Czyli nie poszedł w alkoholizm, czy jakieś tam inne używki, tylko do pewnego momentu, aby mógł to wszystko kontrolować. I będę się trzymał głupoty, aż zobaczę, co dobrego mają synowie ludzcy czynić przy swoim pod niebem w ciągu krótkiego czasu swojego życia. Dlaczego miał trzymać się głupoty? Czasami jest tak, że ludzie tak zwani, o których mówimy głupcy, czy głupio postępujący, w niektórych sytuacjach powodzi im się lepiej niż ci, którzy są inteligentniejsi, bystrzejsi, których uznajemy za ludzi mądrych. Czasami ci mniej pozbawieni tej mądrości lepiej im się w życiu powodzi. I Salomon chciał to wszystko przetestować, sprawdzić, za czym ludzie gonią, co to jest z tym wszystkim. Ale stwierdził, no to też nie daje mi szczęścia. Dalej mówi, podjąłem się wielkiego dzieła, wybudowałem sobie domy, zasadziłem winnice. No co, zacząłem handlować nieruchomościami, kupuję domy, buduję domy, wymienia, handluję. Są ludzie dzisiaj tacy bogaci, którzy mają kilka swoich posiadłości na różnych częściach świata. To apartament ma tu, apartament ma tam, tu ma jakąś posiadłość, tu ma kawałek jakiejś firmy, tu ma jakieś coś innego. Poprzestaje na tym? Nie. Dalej dąży do tego. Czy wysypia się w nocy? No nie. Czy jest szczęśliwy? Nie ma czasu na szczęście. On goni za tym wszystkim, goni. Założyłem sobie ogrody i parki, zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. Patrz, czyli to pracy potrzeba, żeby to wszystko zrobić. Ile pieniędzy trzeba zainwestować? Ile czasu trzeba poświęcić, żeby to zrobić? Teraz jest lepiej, bo jest inna technika, inna technologia. Szybciej można to zrobić. Tam to zajmowało więcej czasu. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby w nich nawadniać las rosnących drzew. Wszystko to zrobił. Dawało mu to szczęście? No nie, inaczej. Nabyłem sobie sługi i służebnice. Miałem też niewolników urodzonych w domu. Ten zwrot, napisane jest niewolników urodzonych w domu, znaczy to, że jak to ktoś miał takich niewolników z pokolenia w pokolenie, których byli u niego, miał większy szacunek u swoich sąsiadów. Czyli, że majątek ma długo i niewolnicy chcą u niego pracować. Chcą u niego pracować. Nie chcą wyjść na wolność. Czyli szanowanym takim gospodarzem, który dba nie tylko o swoje gospodarstwo, a też o ludzi, którzy dla niego pracują. Nadto miałem stada wołów i owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną. Był najbogatszym człowiekiem. Nie dawało mu to szczęścia. Spróbował inaczej. Nagrodziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów i królów i skarbów królów i krajów. Wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki. Jakiś czas temu dowiedziałem się, że jedna z piosenkarek już nieżyjących, znanych piosenkarek amerykańskich, była wynajęta, ona swoje usługi wokalne ceniła bardzo wysoko, ale sułtan Brunei chciał na 18 urodziny swojej córki, żeby ona zaśpiewała. Wyłożył parę milionów dolarów, sprowadził tę piosenkarek, ona zaśpiewała te 2 godzinki i ją swoim odrzutowcem odwiózł do domu. Salomon miał to, taką możliwość finansowo, sprowadził sobie najlepszych śpiewaków i śpiewaczki, najlepsze orkiestry, najlepszych muzyków i oni mu codziennie śpiewali. Wtedy takie popularne przeboje. Ale wiecie, słuchasz się tego przeboju jeden dzień, drugi, trzeci, po tygodniu masz już dość. Już ci się znudził. Wykonawca ci się znudził. Trzeba innego. Trzeba coś zmienić, pojawia się monotonia, znużenie, szczęścia ci to nie daje. Pewną radość, tak, pewne zadowolenie, tak. Ale coś jest nie tak. Czujesz się niezaspokojony, czujesz, że nie jest to, czego szukałeś, a szukałeś długo. I po tych śpiewakach i śpiewaczkach czytamy, Salomon postarał się o to, czym synowie ludzcy się rozkoszują. Mnóstwo kobiet. Wiemy, ile Salomon miał kobiet. 700 żon prawowitych i 300 nałożnicz. Myślał, że to da mu szczęście. Jest to pewien rodzaj szczęścia. To jest dobre dla zdrowia. Wszyscy lekarze to mówią. Ale, bracia i siostry, to nie daje spełnienia. Znawca to mówił. I niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im. Możemy tak powiedzieć? Czego pragną nasze oczy? Bez względu na cenę możemy to mieć. Nie możemy tego mieć. On mógł to mieć. Nie wzbraniałem się mojemu sercu żadnego wesela. Owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu. I to jest ciekawe zdanie, które teraz przeczytam. To jest motto tego, co rozważaliśmy. I taka jest nagroda moja za wszelki mój trud. Czyli jaka nagroda? On tylko wspominał o swoim trudzie, o tym zdobywaniu. A tu mówimy, czytamy, i taka była nagroda za wszelki mój trud. Czyli nagroda było to, ile wina spożył, póki działało, ile piosenek posłuchał przez tych śpiewaków, kiedy jeszcze go to jeszcze nęciło, kiedy miał chęć na te żony, kiedy miał patrzył na te swoje stawy, te swoje lasy nawadniane, te swoje domy, które wybudował. Przyjemnie przyjść do własnego sadu, sobie siadasz na ławeczce i patrzysz. Ja to wszystko zrobiłem. Ale zauważyliście, w tych 11 wersetach o Bogu nie ma nic. I to świadomie Salomon napisał, że Bogu nie ma nic. Bo ludzie w świecie i wielu chrześcijan goni za tym wszystkim, nie biorąc pod uwagę Boga, i szczęścia nie mają żadnego. Potem zwróciłem swoje uwagę na swoje dzieła, które dokonały moje ręce, i na mój trud, który włożyłem w pracę, którą wykonałem, i oto wszystko jest marnością, gonitwą za wiatrem, nie daje żadnego pożytku pod słońcem. Czytamy, i zacząłem rozmyślać nad mądrością i szaleństwem i głupotą i doszedłem do jednego wniosku, że to wszystko, czego się dorobi, musi oddać swemu następcy. W wierszu 19 mówi, nad czym jeszcze się głowił. A kto wie, czy mój następca będzie mądry, czy głupi? I wiemy, jaki był. Głupi. Rehabeam roztrwonił wszystko w ciągu kilku ładnych lat. To, co Salomon cały życie gromadził. Był lekkoduchem, tak zwanym playboyem, człowiekiem leniwym, tylko rozrywki. Roztrwonił to wszystko. Cały świat za tym goni i taka jest prawidłowość. Nagi przyszedłeś na ten świat i niczego ze sobą wziąć nie możesz, kiedy będziesz tam odchodził. Ludzie gonią i wielu chrześcijan za tym goni. Ale od wiersza 24 czytamy tak. Nie ma nic lepszego dla człowieka nad to, żeby jeść i pić. Tak on stwierdził. I w tym upatrywać przyjemność w swoim trudzie. Lecz stwierdziłem, że również to pochodzi z ręki Bożej. To już wtrącił Boga. Bo kto może jeść i kto używać bez Niego? Następny wiersz mówi ciekawą rzecz. Gdyż Bóg daje człowiekowi warunek, który mu jest miły. Jeśli jesteśmy dla Boga miłymi ludźmi, to Bóg daje to. Mądrość, wiedzę i radość. Nie taka radość, która jest tu, którą kiedy wypijesz wino, czujesz radość, humor. Kiedy masz dużo posiadłości, dużo majątności, dużo takich dóbr i taka radość chwilowa, która trwa pewien czas, a potem te dobra to już ci nie cieszą. Zaczyna ci cieszyć, jak jeszcze więcej dóbr zdobywasz. Czasami cieszy dążenie do tych dóbr niż same dobra. Ale jeśli Boga w tym nie ma, to nic nie daje. Gdyż Bóg daje człowiekowi, któremu jest miły, mądrość, wiedzę i radość, lecz grzesznikowi każe w trudzie i zbierać i gromadzić, aby to potem oddał temu, któremu jest miły. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Zauważmy, my jako chrześcijanie powinniśmy patrzeć na swoją przyszłość tylko i wyłącznie z perspektywy Bożej. Chcemy mieć majętność? Jeśli to jest Boża wola, Bóg nam to da. Bóg oczywiście rozważa w swoim sercu, czy to jest dobre dla nas, czy nie. Jeśli dobre, to nam to da. Jeśli chce, żebyśmy mieli coś innego, Bóg nam to da. Ale wiecie, często chrześcijanie, słyszałem kiedyś takie wypowiedzi kilku chrześcijan, że będąc chrześcijaninem pewnej rzeczy radosnych jesteśmy pozbawieni. Świat jest taki bardziej, wiecie, humor ma większy, świat taki bardziej wyluzowany, a w chrześcijaństwie musisz się pilnować. Świętość na pierwszym miejscu, a świętość to jest posępna twarz, to jest powaga. Zatem pytanie, czy kiedykolwiek widzieliście, że Jezus żartował? No nie. Przytoczcie mi jakiś jeden żart, który Jezus przytoczył. No nie. Nie ma takiego żadnego. Taki powinien być chrześcijanin. Niektórzy tak mówią. A wiecie, Bóg jest pierwszy do tego, aby dać nam radość, aby dać nam przyjemność każdego dnia, aby nasze życie uczynić dla nas rozkoszą. Bóg jest miłośnikiem takich rzeczy. W psalmie 16, wiersz 11 czytamy: dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim. Obfitość radości. Rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Żeby mieć radość w świecie na wieki, to trzeba zrobić. Nic nie zrobić, bo to świat ci tego nie da. Bóg daje radość wieczną. Rozkosz wieczną. Psalm pierwszy mówi na samym początku: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Szczęśliwy mąż, no i niewiasta, szczęśliwi ci ludzie. Bóg daje szczęście. I my jako, tym bardziej my jako chrześcijanie, powinniśmy iść za Bogiem, bo tylko tam otrzymamy to, co pragniemy. Salomon przez ten cały fragment, kiedy to cytowaliśmy, on tej cząstki, która pragnie Boga, bo każdy człowiek ma tą cząstkę, przez te wszystkie zabiegi dalej czuł w tej sferze niezaspokojenie. I nigdy goniąc za tym, co tutaj mamy, nie znajdziemy zaspokojenia. Tylko Bóg da nam spełnienie, za którym każdy człowiek dąży. Tylko Bóg da nam spełnienie. Często jest mowa w Biblii o mężach Bożych, którzy odchodzili z tego świata. Odszedł syty dni. Drugi mu odszedł syty dni, błogosławiony, w pięknej starości. Odszedł syty dni. Zapytajmy kogoś na temat, czy ktoś, taki starszy ludzi, czy to jest, ta starość dla niego jest piękną starością. O, wiecie, że zacznie się wtedy sypać. A to, a tamto, a renta za niska, a to chory, a to do lekarza trzeba stać parę lat w kolejkach. I to zacznie się wtedy wysypywać z ust serca. Bóg może zadbać o piękną starość, o piękną młodość, o piękną kwiecie wieku, dojrzałość. Bóg to może zadbać. Salomon mówił, to nie dało mi szczęścia. Bóg mi dał szczęście. Tylko i wyłącznie. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie i wszystko mu się powiedzie. Liść nie więdnie. W świecie jest pora jesienna, wszystko więdnie. W zimie nic nie kwitnie. Wszystko jest jakby obumarłe. Na drzewie nie ma liści. Wiosna zaczyna wszystko dopiero znów żyć. A u Boga nie ma przekwitania. Nie ma coś takiego jak zima, że nie ma liści, nie ma kwiatów. Cały czas kwitnie. Psalm mówi 23. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Owca zje trawę i już się nie. Musisz czekać do następnego roku, aż wyrośnie. Albo jak deszcze opadają po kilku tygodniach, czy może znów wyrośnie w tym samym miejscu, które akurat objadła. A pasterz z reguły zmienia pastwisko. Tu zjadły moje owieczki, przyniosę je tam dalej. Tam jest więcej trawy. Jak Bóg pasie, czytamy to w Psalmie 23 albo w Ewangelii Jana, kiedy jest mowa o dobrym pasterzu, ta trawa nigdy nie znika. Ta trawa zawsze jest zielona, zawsze jest soczysta. Bo wszystko, co pochodzi od Boga, jest wieczne. Świat jest tymczasowy. Wszystko, co pochodzi od Boga, jest wieczne. Jest doskonałe. My chcemy być szczęśliwi, chcemy mieć coś dla siebie, coś własnego na przykład. Jakieś dobra, jakieś umiejętności. I chcemy, żeby tam dawało satysfakcję. Tylko w Bogu możemy mieć satysfakcję. Gonisz za szczęściem, to goń za Bogiem, to szczęście znajdziesz. Gonisz za spełnieniem, gonisz to, żeby się wyspać w nocy, żeby obudzić się wypoczęte. Psalmie napisane jest. Daremnie czuwa stróż, prawda? Jeśli Pan domu nie pilnuje. Sprawiedliwy zaśnie w pokoju i obudzi się. Bo Pan jest z nim. Pan go wspiera. A słyszeliśmy kiedyś, żeby świat wspierał? Świat nie wspiera. Świat tylko wyciska jak cytrynę. Musisz być, wiecie, wydajny. Musisz być dyspozycyjny. Musisz być mądry. Musisz być szybki. Musisz być silny. A jeśli to będziesz miał, to ja ci to zabiorę, tak mówi świat. A potem co? No to wiecie, jak świat zabiera, to niech napełni. Posili, prawda? Wtedy będę mógł znów coś dać siebie. Nie, świat tylko zabierze. A jak z ciebie już nic nie zostanie, to cię wyrzuci, jak zgniło jabłko, zgniło cytrynę. Bóg za to, jeśli dajemy coś z siebie dla Boga, to wiadomo, musisz duchowo jakby dać. Wypróżniasz się jako naczynie. Ale potem przychodzi Duch Święty i napełnia cię. Potem znów coś z siebie dajesz. Niby znów wypróżniony jesteś do pewnego momentu. Potem znów przychodzi Duch Święty i znów cię napełnia. Świat tego nigdy nie da. Dlatego warto iść za Bogiem. W 100%. I wszystko powierzyć Bogu. Wszystkie swoje marzenia, swoje pragnienia. Wszystkie swoje obawy. A tylko w Bogu znajdziemy szczęście. Bo On jest szczęściem. On nie posiada szczęścia, Bóg. Bóg nie posiada miłości. On jest miłością, On jest szczęściem. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.